W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Papież Franciszek otrzymał list od mera Kijowa. Potwierdził we wtorek Watykan wcześniejsze informacje o przesłaniu z zaproszeniem do stolicy Ukrainy. W liście mowa jest o tym, że osobista obecność światowych przywódców religijnych w Kijowie jest kluczem do ocalenia życia ludzi i wytyczenia ścieżki do pokoju w naszym mieście, kraju i poza nim. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni w wydanym oświadczeniu poinformował, że Ojciec Święty otrzymał list od mera stolicy Ukrainy i jest blisko cierpień tego miasta, jego mieszkańców, tych, którzy musieli z niego uciekać i tych wezwanych do zarządzania nim. Papież modli się do Pana, aby uchronił ich przed przemocą. Dla nich i dla wszystkich powtarza apel, który skierował w minioną niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. W obliczu barbarzyństwa, zabijania dzieci, niewinnych i bezbronnych cywilów nie ma strategicznych powodów. Trzeba jedynie zaprzestać niedopuszczalnej agresji zbrojnej, zanim zamieni ona miasta w cmentarze, dodał watykański rzecznik. 25 marca papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu Maryi, ogłosił w tym tygodniu Watykan. Papież dokona tego podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice Świętego Piotra. Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że tego samego aktu również 25 marca dokona w sanktuarium w Fatimie w Portugalii papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski jako wysłannik Franciszka. Nic nie usprawiedliwia decyzji autokraty Putina o rozpoczęciu wojny na Ukrainie, której celem jest całkowite podporządkowanie sobie tego narodu za wszelką cenę, stwierdza w komentarzu zamieszczonym na portalu kat.net kardynał Gerhard Müller. Emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary wyraża także uznanie dla działań Polski na rzecz ratowania życia zagrożonych ukraińskich matek i dzieci. Krytykuje kierownicze gremia Unii Europejskiej. Zamiast arogancko stawiać Polaków pod pręgierzem z pobudek ideologicznych, możni w Unii Europejskiej powinni podziękować Polsce i uznać, że daje ona przykład, podkreślił kardynał Müller. Głęboko poruszeni tragedią wojny zdecydowanie potępiamy ataki skierowane przeciwko ludności cywilnej, powodujące ogrom ofiar, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci, napisali w oświadczeniu wydanym w tym tygodniu członkowie Konferencji Episkopatu Polski obecni na zebraniu plenarnym. Biskupi wezwali odpowiedzialnych za wybuch agresji przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu do jak najszybszego wstrzymania działań wojennych i podjęcia wysiłków zmierzających do zawarcia sprawiedliwego pokoju. Równocześnie wzywamy wszystkie osoby wierzące do żarliwej modlitwy zanoszonej w intencji pokoju w Ukrainie, połączonej, o ile to możliwe, z postem, czytamy w oświadczeniu. Biskupi podziękowali również wszystkim, zwłaszcza Caritas Polska i Caritas Diecezjalnym, którzy w naszym kraju od samego początku nieśli i nadal niosą ofiarną i bezinteresowną pomoc naszym siostrom i braciom pozostającym w Ukrainie i przybywającym do Polski, szukającym u nas schronienia przed koszmarem wojny. Również arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda w liście do wiernych opublikowanym w minioną niedzielę podziękował wszystkim, którzy włączyli się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Modlimy się gorąco i prosimy dobrego Boga o ustanie wojny i powrót pokoju w Ukrainie, napisał w liście arcybiskup Tadeusz Wojda. Metropolita gdański wskazał, że modlitwie za Ukrainę towarzyszy wspaniałe świadectwo solidarności Polaków z Ukraińcami. Poinformował, że wierni z parafii archidiecezji ofiarowali dotychczas prawie 2 miliony złotych na pomoc dla Ukrainy. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na zakup żywności, środków czystości i artykułów pierwszej pomocy.
Bliżej.
A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą nagrałem kilka dni temu z metropolitą Lwowa, arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, z którym rozmawiałem o obecnej sytuacji, pomocy niesionej Ukrainie i nadziei.
Cieszymy się bardzo, że Polska, nasza ojczyzna, nasz kraj tak bardzo jest zaangażowany w pokój w Ukrainie, bo widzimy, że jedynie Polska mogła przełamać te wszystkie bariery, lęki. I to takie zatrzymanie się, taką można powiedzieć obojętność wobec tych wielkich wydarzeń na Ukrainie. I my jesteśmy bardzo wdzięczni za tę stałą, wielką pracę, wielki trud i tą wielką odwagę.
Bardzo ważna obecność Kościoła jest w tym momencie. Ważne podkreślenie jest to, że kapłani nie wyjeżdżają. Ksiądz arcybiskup też jest na miejscu. Nie wyjeżdżacie z oblężonych miast. Pracujecie na co dzień. Jesteście dla tych ludzi bardzo ważnym wsparciem.
Tak, jestem bardzo wdzięczny duchowieństwu archidiecezji lwowskiej i kapłanom, siostrom zakonnym, że pozostali tutaj, bo życie także i w czasie wojny toczy się. Rodzą się dzieci, są zawierane sakramenty, są chrzty. Są sakramenty pokuty, tym bardziej w tym okresie ludzie potrzebują Eucharystia, namaszczenie. Tutaj posługa także ta samarytańska, która jest tutaj bardzo potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszym okresie. I tutaj kapłani nie tylko trwają w modlitwie na kościele, ale razem z siostrami udają się do osób najbardziej potrzebujących, także w swoich parafiach, a w sposób szczególny w tych miejscowościach, gdzie przyjeżdżają do nas uchodźcy, uciekając przed traumem tej wojny, są bardzo zaangażowani i spieszą z pomocą razem ze swoimi wiernymi.
Księże arcybiskupie, papież Franciszek powiedział jedno zdanie tak naprawdę, które jest kluczem. W imieniu Boga powiedział, proszę, zatrzymajcie tę masakrę. Jeszcze dodam taką wypowiedź poruszającą również pierwszej damy Ukrainy, która też dała świadectwo, daje też świadectwo obecnością na miejscu z ludźmi i mówi o tym, że to miasto krwawi, nie da się tego oglądać. Mówi oczywiście o Kijowie, ale wiemy doskonale, że te ataki trwają i naloty trwają na inne miasta Ukrainy.
Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim osobom, którzy wstawiają się za Ukrainą w sposób szczególny Ojcu Świętemu Franciszkowi, który od samego początku wzywa świat do modlitwy. I te tragedie odczujemy wszędzie, i na wschodzie Ukrainy, i na zachodzie, bo pamiętamy, że dopiero dwa dni temu w odległości 60 km od Lwowa została zburzona jednostka wojskowa, gdzie zginęło bardzo dużo ludzi zranionych, zginęło także dzieci. I my tutaj we Lwowie także odczuwamy te skutki, nie tylko poprzez wśród uchodźców, ale wśród tych, którzy utracili najbliższe osoby.
Księże arcybiskupie, Stolica Apostolska jest gotowa do mediacji w związku z wojną na Ukrainie, ale Rosja nie odpowiedziała dotychczas na tę inicjatywę. Na Ukrainę przyjeżdżają delegaci papiescy również. Był ksiądz kardynał Konrad Krajewski, on zainicjował tą modlitwę. Modlitwa jest ważna, ale to jest wojna.
Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu, że posłał, że był tutaj u nas w osobie księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który dotykał tej ziemi, który patrzył na to cierpienie, który patrzył na nadzieję naszego Kościoła, który w codziennej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii trwa i prosi Pana Boga o miłosierdzie. Jesteśmy mu wdzięczni, że odwiedził nasze ośrodki, w których przyjmujemy uchodźców, że podziękował wszystkim za to zaangażowanie, za ten wielki wysiłek, a tym udającym się w nieznane błogosławił i dodawał otuchy i nadziei.
Trudno pracować, trudno prowadzić duszpasterstwo w takich warunkach ekstremalnych, w jakich się w tej chwili znajdujecie, ale jednak to się cały czas odbywa. Dochodzą do nas też informacje, że Rosjanie zabili 3 kapelanów cerkwi prawosławnej Ukrainy. Duchowni są prześladowani. No trudno tutaj nawet to jakoś określać jakimikolwiek przymiotami, ale to jest po prostu obawa przed śmiercią. Czy ksiądz arcybiskup się tego nie boi?
Myślę, że wszyscy pamiętamy skutki II wojny światowej, potem przyszedł komunizm, prześladowanie Kościoła, ale myślę, że w tej obecnej sytuacji na razie nie myślimy o tych jakichś skutkach, tylko każdy kapłan, każda siostra i nasi wierni są naprawdę pochłonięci nie tylko na modlitwą, ale przede wszystkim właśnie tą posługą, zaangażowaniem w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza uchodźcom, dlatego że nasz Kościół nie jest tak bardzo liczny, nasze parafie nie są tak liczne i tutaj można powiedzieć, potrzebujemy bardzo wiele rąk do pracy.
Księże arcybiskupie, w momencie pokoju modlimy się czasami w kościołach suplikacją od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. O co modli się dziś naród ukraiński?
Modli się o jak najszybsze zakończenie wojny, o to, aby uszanować prawo do wolności, prawo godności każdego człowieka, bo wiemy, że w Mariupolu już od 5-6 dni ludzie nie mają wody, nie mają pożywienia. To jest nieludzkie traktowanie człowieka i tam ludzie będą umierać już z wycieńczenia, z głodu.
Ta pomoc ciągle organizowana tutaj na terenach Polski, również dominikanie, jezuici, kapłani, duszpasterze z Gdańska otwierają swoje domy zakonne, otwierają plebanie, by przyjmować uchodźców. Jak to ważne jest dla Ukraińców?
Myślę, że to jest bardzo piękny i ważny gest, dlatego że ciągle nas historia zbawienia uczy, abyśmy przyjmowali gościa w dom, bo gość w dom, Bóg w dom. I to jest nasza piękna polska tradycja i piękne przysłowie. I tutaj myślę, że każdy z nas może kiedyś w historii, w swoim życiu znaleźć się z podobną sytuacją. Dlatego musimy otworzyć swoje serca na potrzeby drugiego człowieka, którzy faktycznie pozostali bez niczego. I bardzo serdecznie dziękujemy naszym rodakom za to piękne świadectwo, które tutaj na Ukrainie jest dostrzegane, które my także widzimy. A jednocześnie za tę wielką pomoc i solidarność tutaj z Ukrainą, a także z naszym kościołem.
Ksiądz arcybiskup jest częstym gościem tutaj w archidiecezji gdańskiej. Miło usłyszeć głos duszpasterza, który jest ze swoimi wiernymi.
Bóg zapłać jeszcze raz za pamięć i pozdrawiam wszystkich księdza arcybiskupa Tadeusza, wszystkich kapłanów duchowieństwa, bo wielu także kapłanów Czech pracuje w naszej archidiecezji lwowskiej od was i polecam się dalszej pamięci.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Pomagamy w Ukrainie i w Polsce na bieżąco i długofalowo, zaznaczył we wtorek dyrektor Caritas Polska ksiądz Marcin Iżycki. Podał, że tylko ze zbiórki w parafiach na początku Wielkiego Postu pozyskano 32,5 miliona złotych, a także, że Caritas wysłał na Ukrainę z pomocą 147 tirów i 181 busów. A jak sytuacja wygląda w naszej archidiecezji, sprawdzała Anna Rębas.
Wśród pomagających Ukrainie i uchodźcom jest też nasza gdańska archidiecezja. Właściwie codziennie informujemy o tym, że właśnie z kolejnym transportem z gdańskiego portu wyjechał załadowany po brzegi tir. Cały czas też powiększa się prawie dwumilionowa kwota na koncie od wiernych. To zbiera gdański Caritas. Ale są też miejsca, gdzie można się od razu ubrać i coś zjeść oraz znaleźć dom. Pomoc oferuje na przykład dom samotnej matki w Martemblewie, mówi siostra Samuela Ciesielska.
Dużo osób do nas dzwoni i pewne te takie podstawowe rzeczy, które my potrzebujemy, to już jakby w tym momencie są. Ale zawsze jest potrzebne mleko dla dzieci, pampersy, chusteczki te nawilżone, żywność, jakieś artykuły spożywcze.
I dziękuję tutaj wszystkim Polakom, wszystkim.
Matki, które uciekły z Ukrainy ze swoimi dziećmi, znalazły schronienie w Martemblewie. Odwiedził je w ostatnich dniach biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. Kobiety i ich dzieci mogą liczyć na ciepły posiłek, ciepłe miejsce do spania w nowym dla nich miejscu. Panuje tutaj domowa atmosfera. To podkreślają także matki.
Bardzo dziękuję. Wy jesteście niesamowite, tomu co wy nam dużo pomagajcie i tu w kościele. Всі парафіяни. Дякуємо Богу за всіх, за все, що робите для нас.
Обecnie, już po tych kilku dniach, kiedy uchodźcy, nasi przyjaciele, tak o nich mówimy, przybywają z Ukrainy, jest około 30 osób. Są to oczywiście, jak wszędzie, matki z małymi, większymi dziećmi, są też kobiety starsze.
Chcemy pomagać tym osobom, które zgłaszają się do nas bezpośrednio do domu, bo w domu samotnej matki też, można powiedzieć, jest kilka miejsc. Już jedna mama z Ukrainy z Pisarów przyjechała do nas z małym dzieckiem, ale też oczekujemy jeszcze na dwie mamy, które po prostu jakoś im tam trudno się dostać z zagranicy do nas, bo jakieś tam przeszkody miały, ale wciąż oczekujemy jeszcze na dwie mamy. To jakby jest taka pomoc bezpośrednia w naszym domu. Udzielamy takiej pomocy na zewnątrz, ponieważ rodziny, które przyjmują do siebie uchodźców, prawda, też mają małe dzieci i często im brakuje podstawowych rzeczy dla tych dzieci. Zgłosiło już się do nas 30 osób, którym wydałyśmy sporą ilość rzeczy, więc tutaj nasze serce jest otwarte, tych rzeczy nam jeszcze nie brakuje, więc jeżeli będzie taka potrzeba i ktoś będzie potrzebował tego typu pomocy, zapraszamy i będziemy pomagać.
Nam dużo pomogli polskie wolontery, młodzi dziewczata, chłopcy, którzy dawali nam kawę, garbatę i kanapki, tam wszystko. My dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim.
Ubrania, buty i zabawki oraz wiele innych rzeczy można znaleźć też w nowo otwartym darmowym Centrum Odzieży Caritasu dla uchodźców z Ukrainy. Punkt taki znajduje się przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku w Rzeszczu, przy ulicy Zator Przytockiego 3. Z magazynu Centrum Kryzysowego Caritasu w Gdańsku kilka dni temu wyruszyła ciężarówka z artykułami żywnościowymi dla Ukrainy. Obecny podczas załadunku palet na ciężarówkę był metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. To był pierwszy tir, ale jak zapowiedział, będą też następne.
Kolejna forma pomocy to przede wszystkim przyjmowanie uchodźców. Wiemy, że od czasu do czasu przychodzą transporty czy pociągi z ludźmi. Oczywiście może nie jest ich aż tak bardzo dużo tutaj, bo większość się zatrzymuje jednak w pobliżu granicy, bo oni chcą jak najszybciej wrócić. Niemniej jednak przyjeżdżają i ci ludzie jak na razie wszyscy są dystrybuowani, rozprowadzani po mieszkaniach. Nie mamy żadnych polstobozów przejściowych, tak jak to w innych miejscach. To myślę, że jest ważne. Ci ludzie są przyjmowani w rodzinach bezpośrednio i w rodzinach umieszczani, czy też w domach parafialnych. W tym momencie dane z wczoraj nasza archidiecezja przy współpracy właśnie przez Caritas umieściła już 175 osób, mamy miejsca na kolejne 150, także ci ludzie jak będą przyjeżdżać, będą się zgłaszać, będziemy ich lokować w różnych miejscach. Częściowo idą do rodzin prywatnych, częściowo tak jak wspomniałem w parafiach, w wspólnotach zakonnych, czy też w domach parafialnych.
I na koniec zajrzymy jeszcze do domu samotnej matki w Matemblewie. Ostatnio przywieziono tam obraz Matki Bożej Królowej Pokoju z Janowa na Ukrainie. Kończy swoją opowieść ksiądz Andrzej Pradela.
Minął już tydzień od tych ich przybycia. Rzeczywiście początki były takie trochę trudne. Nawet tak zewnętrznie patrząc, no wiadomo, oni przyjechali z bagażem tych wszystkich przeżyć, doświadczeń, obrazów. Byli tacy bardzo smutni, przerażeni, no stanęli czasem przy drzwiach z jedną siatką w ręku. Ale tak widzimy, że po tygodniu dużo się zmieniło. To życie w domu pielgrzyma, gdzie nasi podopieczni są, nabrało takiego rytmu domowego. Dzieci się bawią, zabawki już są po całym domu prawie. Można wszędzie je spotkać, pod każdym krzesłem klocek. Mamy wspólnie gotują, już nawet nas też zawsze zapraszają. Mówią na przykład, że dzisiaj będzie burszcz ukraiński.
Burszcz ukraiński oczywiście na pewno wyśmienicie smakuje z polskim chlebem, a tego na pewno nie zabraknie na stołach, zwłaszcza w Wielkim Poście. I postny posiłek, i smaczny.
W drodze.
A teraz już czas na spotkanie z redaktorem z tygodnika Gość Niedzielny. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Piotrze, chciałbym rozpocząć od rzeczy chyba najistotniejszej. Oczywiście dzisiaj też porozmawiamy o pomocy dla uchodźców i o tym, co dzieje się na Ukrainie. Ale chciałbym rozpocząć od tego, co wydaje mi się i chyba wszyscy na to czekali. 25 marca papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę niepokolanemu sercu Maryi. Ogłosił to w ten wtorek. Papież dokona tego podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. To bardzo ważna sprawa, na którą myślę, że cały Kościół czekał.
Dokładnie, bardzo ważna. To jest w praktyce Kościoła i w rzeczywistości takiej fizycznej realizacja też czwartej tajemnicy fatimskiej. Bardzo często wątek wojny religijnej jest pomijany przez chyba większość komentatorów tego konfliktu, a to jest też jedno z głównych zadań, które realizują najeźdźcy z Rosji, bo oni chcą też przejąć też rząd dusz, więc tutaj wojna idzie też nie tylko o tereny, które historycznie Rosja uważa za części swojego imperium, ale też przede wszystkim chodzi o wątek religijny, to szczególnie o te miejsca, które są związane z Włodzimierzem Wielkim i z przyjęciem prawosławia na Ukrainie, a poprzez Ukrainę też do Rosji, przecież prawosławie dotarło. Walki toczą się też o to, żeby te historyczne miejsca, takie między innymi jak i Izium, i tereny tutaj Charkowa, tam gdzie są te wszystkie sobory, żeby to znowu było pod rządami rosyjskiego kościoła, też oznaczałoby to koniec ukraińskiej autokefalii.
Przejdźmy może do tego, co w naszej archidiecezji, bo tutaj przecież doskonale wiemy, mówiliśmy o tym, o wyjeździe pomocy humanitarnej na Ukrainę. Caritas archidiecezji gdańskiej wysłała ogromny transport tam pomocy właśnie dla ludności i mieszkańców Ukrainy. I mówimy o tym również dlatego, że w tych dniach słyszymy również w komentarzach, niektórych komentarzach, na szczęście ich jest niewiele, ale jednak pojawiają się, że Kościół w ogóle nie reaguje.
Nie, no to jest absolutnie jakaś aberracja, kompletna nieznajomość faktów. Drodzy Państwo, w tej chwili ponad 900 domów zakonnych w całej Polsce pomaga, w naszej diecezji jest tak samo. Poza tym pomagają poszczególne parafie. Ja sam pisałem i o parafii Bazyliki Mariackiej, gdzie ksiądz prałat Bratkę przyjął 9-osobową ukraińską rodzinę, ale też mogę z praktyki parafii, do której uczęszczam, księży zmartwychwstańców we Wrzeszczu, powiedzieć, że tam jest grupa ponad 20 kobiet z dziećmi, które normalnie zamieszkały w domu zakonnym. Także to się dzieje. Prośba jest też taka, żeby to po prostu gdzie się tylko da nagłaśniać, przede wszystkim w mediach społecznościowych, żeby tutaj dać odpór właśnie tego typu sygnałom.
Nawiązałeś, Piotrze, do tych słów albo do tytułu artykułu Justyny Liptak, do którego też Państwa zachęcamy. Póki chodzę, mogę pomagać. To jest chyba apel bardzo ważny, żebyśmy dzisiaj nie zamykali się, ale otworzyli swoje serca. Myślę, że to Państwo robicie i za to Państwu również serdecznie dziękujemy wraz z Piotrem Piotrowskim. Dziękuję Ci, Piotrze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
W drodze.
Pozwolą Państwo, że zmienię nieco temat, choć będzie on również o pomocy. W Afryce, Kenii czy na Ekwadorze ludzie często muszą przeżyć dzień na jednym woreczku ryżu. Takim woreczku, co mieści się w dłoni. Niestety bywa, że taka sytuacja utrzymuje się całymi tygodniami. Dlatego 11 lat temu franciszkańscy misjonarze stworzyli akcję Woreczek Ryżu na Wielki Post. To namacalna pomoc ubogim i potrzebującym. Jak można się włączyć? Co to jest za akcja? Opowiada o tym jej organizator, franciszkanin brat Robert Kozielski z sekretariatu misyjnego w Gdyni, z którym rozmawiała Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Od 11 lat organizujemy właśnie tę akcję, która swoją nazwę wzięła tak naprawdę od symbolicznej garści ryżu, fasoli, może kukurydzy, którą najczęściej ludzie na południu spożywają i która taka właśnie garść bardzo często musi wystarczyć jako posiłek na cały dzień. Stąd właśnie taki symboliczny woreczek ryżu, który możemy kupić w sklepie. Chcemy nim zachęcić naszych słuchaczy do tego, aby powzięli też takie zobowiązanie, taki trud i spróbowali przeżyć chociaż raz na takim woreczku ryżu. Zobaczyć też, jak inni ludzie muszą żyć bardzo często, może z każdego dnia albo prawie każdego dnia swojego życia. Więc myślę, że to jest taka obopólna też korzyść z tego wynikająca, że raz, że poczujemy tego ducha, poczujemy też, co to znaczy żyć w ciągłym głodzie i poza tym troszkę zbliżyć się do tego drugiego człowieka, który potrzebuje naszego wsparcia.
Brat próbował przeżyć na takim woreczku, prawda?
Próbuje cały czas, proponując innym, chcę też sam dać przykład, żyjąc nawet między tymi ludźmi przez 13 lat w Kenii, też tego doświadczałem bardzo często i chcę, aby cały czas z nimi jednoczyć się, chociażby w ten sposób.
Ten woreczek ryżu, ta nasza pomoc, to też taka realna pomoc właśnie tym ludziom z Afryki.
Tak, to prawda, zarówno z Afryki, z Kenii, jak i z Ekwadoru, gdzie też nasi misjonarze pracują. Nie skupiamy się tylko na dożywianiu, ponieważ od kilku lat ta akcja stała się taką ogólnopolską akcją i trwa w zasadzie przez cały rok, więc tych środków mamy troszkę więcej. Skupiamy się też na innych kwestiach, na edukacji dzieci, na dostępie też do opieki medycznej, no i właśnie dożywianiu. To są takie trzy główne filary naszej pomocy. No w ubiegłym roku na przykład dzięki tym środkom mogliśmy sfinansować warsztaty dla dzieci narażonych na zagrożenia związane z handlem ludźmi, wykorzystywania seksualnego, zwłaszcza na wybrzeżu kraju, gdzie dużo turystów z Europy, z Ameryki się pojawia. Zakupiliśmy też meble do jednej ze szkół w Kenii, środki ochrony osobistej, wiadomo, pandemia też wymagała innych potrzeb, więc przychodnie, które są obsługiwane przez naszych misjonarzy, żeśmy właśnie sfinansowali z tego. Zakupiliśmy też dystrybutor wody, wodę butelkowaną i żywność właśnie do domu dziecka w Kenii. No to takie jakby no, główne projekty.
Jak ten woreczek ryżu można zdobyć? Jak można dołączyć do tej akcji? Czy to tylko wirtualnie, czy w tym roku też już tak realnie?
Tak naprawdę właśnie pandemia pokazała, że wirtualnie można bardzo dużo zrobić i niekoniecznie trzeba udawać się gdzieś w konkretne miejsce. Mhm. Więc na pewno na stronie woreczekryżu.pl tam wszelkie informacje są dostępne, jak można pomóc, wysyłając SMS charytatywny o treści DAR na numer 72052, też przez naszą fundację Tworzyć Miłością. I na jej stronie są dostępne te wszystkie formy pomocy. Niektóre szkoły włączają się, niektóre parafie.
To na koniec podpytam dla takich niezdecydowanych. Dlaczego warto wziąć udział w takiej akcji?
Myślę, że nie potrzeba dużego komentarza. No, zresztą ostatnie dni, tygodnie pokazują nam, jak bardzo potrafimy zmobilizować się i czuć się w potrzeby drugiego człowieka. Wtedy mówię o Ukrainie, dla której też organizujemy pomoc. Ale warto pomagać, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy sami znajdziemy się w takiej sytuacji. Dwa, musimy Bogu dziękować każdego dnia za to, co mamy. Choć czasami możemy narzekać, że nie mamy tego, co byśmy naprawdę chcieli, albo co nam się wydaje, że byśmy chcieli i potrzebowali. Ale mamy dużo. Jest ogrom ludzi, którzy nie mają nawet podstawowych środków do życia, więc chociażby z tych dwóch powodów warto pomagać i otwierać swoje serca. A ważne jest też przy okazji, aby w tym wielkim poście tak spojrzeć dwuwarstwowo na ten aspekt postu, modlitwy, jałmużny. Przede wszystkim na relacje z Chrystusem. Bo jeśli patrzymy na krzyż, on ma pionową belkę, która jest jakby podstawą tego krzyża, która właśnie od Boga do człowieka, relacja Boga z człowiekiem, a dopiero na niej opiera się ta pozioma horyzontalna belka właśnie, kiedy patrzymy na drugiego człowieka i jedno z drugiego powinno wynikać i wtedy dopiero będzie całość. Jeśli postawimy Boga na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym miejscu, mówił święty Augustyn.
W drodze.
I na zakończenie naszego spotkania przypominam o trwającej w czasie Wielkiego Postu naszej radiowej propozycji dla Państwa. Audycji, którą realizuję wraz z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem. Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa. Wędrując po Ziemi Świętej jesteśmy coraz bliżej Jerozolimy. Zapraszam na kolejny odcinek naszej wyprawy i refleksji po prostu nad naszym życiem.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
Księże Piotrze, wędrujemy po pustyni. To Jerycho nas zatrzymało dłużej niż sobie przewidywaliśmy.
No, Jerycho jest pięknym miejscem, bo rzeczywiście tam jest oaza. Zresztą jest to jedno z najstarszych miast na świecie, najniżej położone, tak jak mówiłem. I tam rzeczywiście, nawet jeżeli popatrzeć na ludzi mieszkających tam, chociaż to jest teren autonomii palestyńskiej, to jest bardzo trudne warunki też i polityczne, to oni żyją inaczej. Niejako pokazując, ilustrując to powiedzenie, że my mamy zegarki, a oni mają czas. Są uśmiechnięci, są mimo trudów codziennego życia życzliwi bardzo i naprawdę mają czas. Naprawdę mają czas. Myślę, że to też jest jakaś wskazówka dla nas, bo my czasem na nic nie mamy czasu, a życie mija.
A życie mija i wędrujemy, i często wędrujemy w jakichś dziwnych kierunkach, zapominając o tym, że wokół nas jest drugi człowiek. Jak daleko jest z Jerycha do Jerozolimy? Bo o to nie zapytałem.
Jak daleko to jest jeden element, ale jak wysoko to jest drugi element, dużo ważniejszy. Dlatego gdy wędrowano chociażby z Galilei do Jerozolimy na święto, na przykład na święto Paschy, tak jak wędrował Pan Jezus, to Jerycho było takim miastem, gdzie odpoczywano, gdzie spędzano noc, ponieważ później czekała wędrowców no, cały dzień drogi, bo to odległość to jest 20 do 30 kilometrów, zależy którędy idziemy. Dzisiaj ta droga trochę inaczej prowadzi, przez Wadi Kel to jest 20 kilometrów, ale to jest kilometr do góry, ponieważ Jerycho leży 250 kilka metrów poniżej poziomu morza, Jerozolima jest położona 700 metrów, nawet więcej, nad poziom morza, a zatem to jest rzeczywiście wspinaczka.
Kogo można spotkać oprócz Beduina na pustyni?
Wszystkich wędrowców, to na pewno. bo jeżeli patrzymy na czasy ewangeliczne, to na pewno Jerozolima była centrum i religijnym, i politycznym, też i handlowym tamtego świata. Zatem wszyscy zmierzali w lub z Jerozolimy. Dzisiaj to są pewnie pielgrzymi, wędrowcy, którzy też, chociaż może przez inne środki transportu, ale też w tym kierunku zmierzają. Ale na pewno też na pustyni można spotkać takich wszystkich outsiderów. No bo tak jak kiedyś pustelnicy szukali no, Pana Boga, ale w takich specyficznych warunkach, byciu samemu, to była jak zaspokojenie ich jakiejś potrzeby, może uciekania przed światem, może poszukiwania też czegoś więcej. To były niespokojne duchy, prawda? Bo szły na pustynię, żeby sobie tam samemu poradzić. I tak samo dzisiaj pustynia przyciąga właśnie tych wszystkich ludzi, którzy z jednej strony mają dosyć miasta, z drugiej strony może przed czymś uciekają, z trzeciej strony szukają czegoś więcej.
Ale gdzieś po drodze zapowiedział ksiądz, że zajrzymy do Tajbe, do takiej miejscowości, która trochę zapomniana, a to przecież ostatnia chrześcijańska wioska w Palestynie.
Tajbe to jest bardzo ciekawa miejscówka, mówię miejscówka, ponieważ jest to biblijna Ofra, tak to się nazywało w Starym Testamencie, a w czasach Pana Jezusa już to się nazywa Efraim, a jeżeli czytamy, słyszymy słowo Efraim, to odsyła nas to od razu do 11 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, gdzie Pan Jezus zmierzając do Jerozolimy po tym jak wskrzesił Łazarza, po prostu tam odpoczął, w tym biblijnym Efraimie, czyli tej dzisiejszym Tajbe.
To jest też z tej odległości około 30 km.
To jest około 30 km. Dzisiaj to jest też na terenie autonomii palestyńskiej i Tajbe jest zamieszkiwane przez gdzieś około 1300 mieszkańców i to jest jedyna i całkowicie chrześcijańska wioska w Palestynie, pewnie nawet ostatnia taka miejscowość. Cudowne miejsce.
Dlaczego mówi się o tym, że to jest ostatnia chrześcijańska wioska w Palestynie? Mówi się też o tym, że żyją ludzie w rytmie takich półrocznych okresów i liturgii.
Dlatego, że wszędzie naokoło, mimo że kilkadziesiąt lat temu jeszcze chrześcijanie byli dosyć mocno obecni, na przykład w Betlejem, w Jerozolimie, to dzisiaj tych chrześcijan niemal nie ma. Oni wyjeżdżają niestety nie tylko z Ziemi Świętej, ale z całego Bliskiego Wschodu. Natomiast w Tajbe ci chrześcijanie są i tam są tylko chrześcijanie, mimo że trzech wyznań, bo są sobie melchiccy chrześcijanie i grecko-prawosławni i katolicy rzymscy, to znaleźli taki sposób, żeby po prostu no, przejść ponad podziałami wyznaniowymi, bo no, proszę sobie wyobrazić, 1300 osób żyje z różnych kościołów, a mamy jeden wspólny cmentarz, mamy mieszkańców, którzy zakładają rodziny i jedna jest prawosławna, druga katolicka, dlatego przez lata, żeby utrzymać się tam, żeby nie wyjeżdżać, żeby nie zdezerterować, rzeczywiście no, ci i duchowni, ale też i wierni tych kościołów doszli do takiego ekumenizmu w praktyce, że na przykład tego roku świętujemy święta według kalendarza juliańskiego, którym posługują się prawosławni, a za rok według kalendarza gregoriańskiego, którym posługują się katolicy.
Czyli można jednak żyć razem, mimo odmienności, można być dla siebie życzliwym, można wzajemnie się od siebie uczyć.
Nie ma wyjścia, ponieważ jeżeli popatrzymy na otoczenie Tajbe, czyli biblijnego Efraimu, to zobaczymy z jednej strony wioski palestyńskie, muzułmańskie, a z drugiej strony osiedla żydowskie. Tak więc tutaj no, to jest bardzo trudne życie między tą i tą rzeczywistością. Dlatego tym bardziej trzeba być świadkiem. A to świadectwo sięga z samego początku, ponieważ tak jak powiedziałem, w Efraim odpoczywał Chrystus i oni, ci mieszkańcy tego biblijnego Efraimu, byli przez niego po prostu zewangelizowani.
Jesteśmy w tym Tajbe i bo ja już idę dalej, ale ksiądz się chce jednak zatrzymać, tak jak zatrzymujemy się w tym Wielkim Poście i poświęcamy więcej czasu na coś, żeby pogłębić.
Do Tajby mało kto przyjeżdża, bo to nie jest na terenie szlaków pielgrzymkowych, a warto, chociażby z tego względu, że wyrabiają tam świetne piwo, piwo Tajbe palestyńskie, ale też z tego względu, że tam widać, na czym polega Kościół, wspólnota. Przywołam tutaj pewnego proboszcza Raula, który już jest kolejny proboszcz, ale kiedy ja tam byłem po raz pierwszy, to wtedy on był tym proboszczem, który no, właściwie zorganizował całą wioskę, bo wokół rosło mnóstwo oliwek. Nie było szkoły. Sprowadził wolontariuszy, którzy prowadzili szkołę, a ludzie, nie mając pieniędzy, za tą szkołę płacili oliwkami, które zbierali. później on wytłaczał z nich oliwę. Sprzedawali tą oliwę. No ale nie wystarczy sprzedawać oliwę, trzeba coś głębiej, bardziej. No to modlimy się o pokój. A zatem zaczynamy lepić z gliny lampki oliwne w kształcie gołąbków. To jest symbol Tajbe, biblijnego Efraim. I tam ma być oliwa z Tajbe, z tych zbiorów. I ta lampka ma być symbolem modlitwy o pokój. Ona ma palić się w każdej parafii. I w ten sposób, krok za krokiem, ten proboszcz, można przywołać jeszcze mnóstwo innych rzeczy, na przykład założył chór, który składał się z dzieci chrześcijańskich, muzułmańskich, żydowskich. Wybudował dom dla ludzi, którzy potrzebowali opieki, wybudował ośrodek zdrowia, bo pamiętam, że jest na terenie autonomii palestyńskiej, także tam właściwie nie było nic. I dzięki takiemu byciu ludzi, tej życzliwości, naprawdę to Tajbe może odnosić się do tego, że ich ewangelizował sam Pan Jezus.
Tylko 1300 osób dzisiaj, współcześnie, a ile można się od nich nauczyć? Prostych gestów, prostych znaków, prostych umiejętności również.
Ale to też była ta filozofia tego proboszcza, bo on mówi, no chrześcijanie wyjeżdżają z Ziemi Świętej, w ogóle z Bliskiego Wschodu. No i trudno im się dziwić, tak? Pod naciskami czy to muzułmanów, czy tych osiedli żydowskich. Uciekają po prostu, to są Arabowie, tak więc szukają miejsca gdzie indziej. To żeby nie wyjeżdżali, trzeba im dać możliwość pracy. Jak będą mieli możliwość pracy, będą budować domy, będą zakładać rodziny. No i coś ich będzie trzymało przy tej ziemi.
Jak można dużo dobra zrobić przez jednego człowieka.
Ale też ten jeden człowiek musiał umieć rozmawiać, bo zarówno on, jak i proboszcz prawosławny naprawdę na wiele tematów no, razem obchodzą święta, mają razem cmentarz. Kiedy chrześcijanie, katolicy świętują, to prawosławni przychodzą i odwrotnie. Także to jest naprawdę umiejętność rozmowy i bycia razem.
Tego uczymy się, drodzy Państwo, podczas naszej wędrówki na pustyni. Jak to ważne jest dzisiaj we współczesnym, poranionym świecie, pełnym braku pokoju. Módlmy się o ten pokój.
Tak jak nam to pokazują mieszkańcy Tajbe, którzy do dzisiaj z dumą mówią o tym, że oni wywodzą się od Pana Jezusa, który tam przyszedł przed swoją mękę, bo po prostu tam się dobrze u nich czuł.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
I dodam jeszcze, że nasze spotkanie z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem odbywają się w każdy wtorek i piątek o godzinie 12:15 w Radiu Gdańsk. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Życzę jak zwykle pięknej niedzieli, mądrych rozmów o sprawach ważnych i zachęcam, by nie tylko w czasie Wielkiego Postu zbliżyć się do Boga i do siebie nawzajem. Dużo dobra życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Andrzej Urbański, z Panem Bogiem.